Szczecin we wtorek.
Wtorek, 13 listopada. Witamy serdecznie i ciepło, jak zawsze. O tej porze można już tak powiedzieć, że już jest to tradycją. Spotykamy się w każdy wtorek po godzinie 19, żeby rozmawiać o bardzo odległej i mniej odległej historii Szczecina. Jak zawsze w składzie...
arekbis.dina.pl
i Agata Rokicka. Witamy.
Dzisiaj troszeczkę szerszy skład ze strony sedina.pl. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o studenckim Szczecinie, ale no nie bylibyśmy sobą, gdyby to nie był właśnie troszeczkę historyczny, ale teraz, żeby koledzy mnie tu zaraz nie posądzili o to, że traktuję ich jako jakieś relikty.
Nie, jak relikt. Dobrze.
Będziemy rozmawiać o tych trochę wcześniejszych czasach studenckich, ale nie bardzo zamieszły. I dzisiaj są ze mną dwaj koledzy z portalu sedina.pl. Wojtek Banaszak, znany być może Państwu w kontekście konkursu Pamiętniki Sedinowego, o którym pewnie na końcu wspomnimy, bo warto pamiętać Szczecin, tak? I po raz pierwszy, to się mówi na ekranie, po raz pierwszy w radio u nas, tak, Ryszard
na
Oster,
antenie,
po raz pierwszy na antenie, Ryszard Oster, zwany Rycho na portalu sedina.pl. Panowie, oprócz tego, że reprezentują sedina.pl, to każdy z nich reprezentuje coś swojego. Tak się jakoś złożyło, że wokół naszego portalu zaczęły pączkować różne wydarzenia internetowe. Jednym z nich jest strona rybacy.org, o której pewnie Rycho później powie. I por.home.pl. Por nie jest to nic z warzywami związanego. Tak, portal o rodzinie, to Wojtek pewnie też później powie. I chcielibyśmy przenieść się do tego studenckiego Szczecina. Ale może zaszopujemy najpierw?
Dobrze, może w takim razie rozstrzygnięcie naszego konkursu. Najpierw sygnał.
Szczecin okiem przedszkolaka.
Przypomnijmy, że ten nasz konkurs polega na odgadnięciu miejsca, o którym opowiada nasz mały przyjaciel Franek. Przypomnijmy sobie, co w zeszłym tygodniu stanowiło przedmiot jego opowieści.
Jaką wiedzę za dawną temu zamykali królewne.
Jak ona wygląda? Na wieżę?
Najpierw jest okrągła jak kółko, a później taka chyba krukląt, ale na tym dasku jest flaga polska, biało i czerwona.
I co tu jeszcze widzisz, Misiu?
Zakupane latarnie. To na kamerę i latarnie.
Ten
Klukląt
to trójkąt, a odpowiedzi poprawnych przyszło właściwie sporo, można powiedzieć. Natomiast wygrali dwaj panowie, którzy już w tej chwili się usłyszą.
Dobry wieczór. Myślę, że chodzi o
Basztę Siedmiu Płaszcz.
Tak, zgadza się. To chodziło o Basztę Siedmiu Płaszcz. Zapraszamy po odbiór nagród pana, a właściwie panów, Łukasza Moroza oraz Roberta Wasilewskiego.
Ja może troszeczkę jeszcze rozwinę tą myśl mojego dziecka, bo Franek tutaj to taki młody szczecinianin. Baszta Siedmiu Płaszczy przeszła ostatnio taką dosyć ciekawą metamorfozę, bardzo kontrowersyjną, bo tutaj i konserwator zabytków się włączył i jedna ze szczecińskich agencji nieruchomości. I tak naprawdę ja myślę, że my do tematu Baszty Siedmiu Płaszczy, bo tam słyszeliśmy o tych latarniach wkopanych w ziemię. Jeżeli ktoś dawno nie był przy Baszcie Siedmiu Płaszczy, to można podejść sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda dzisiaj. Czy to dobrze, czy źle? No niektórzy mówią, że źle, niektórzy mówią, że tyle lat nic się wokół tego nie działo, ale myślę, że przyjdzie na to okazja, że może i z konserwatorem porozmawiamy.
I na Sedinie są przepiękne zdjęcia pana Salomona. Pamiętasz,
tak?
Arek?
Tak, pan od linii flotu.
Z pierwszych lat powojennych, kiedy baszta była i nie
było. Jak to wyglądało, tak.
Kółeczką na śniegu.
Do baszty wrócimy. Klukląt to ten taki trójkąt u góry, który jest. Flaga polska, która tam wisi, a teraz... drugie tajemnicze miejsce, kolejne tajemnicze miejsce w Szczecinie. Franek pojawia się teraz Nie powiemy gdzie. No,
no
właśnie,
nie,
bo to jest
możemy
zagadka,
powiedzieć,
przecież.
Absolutnie. To jest zagadka. Gdzie jest Franek i o czym opowiada? Posłuchajmy.
Taki pan, ale ten pan ma budzić cyferki, a koło tego pana jest takie duże, nie można wchodzić.
Co jest nad tym panem?
Młotki.
U góry jest pan.
Ma dwa młotki i wali dzwonki.
A ma jakąś czapkę, zobacz.
Nie.
A jakie cyferki tam są? Nie budzi tylko niżej.
To są koło takiego lwa, który ma skrzydła. 1, 8, 6, 4.
A niżej?
1, 7, 3, 6.
Dobra, dziękujemy Franiu.
Dziękujemy Franiu bardzo serdecznie. O jakim miejscu opowiada Franek? 423 40 95 czekamy do końca programu, czyli do godziny 20. Rozstrzygnięcie naszego konkursu tradycyjnie za tydzień, a nagrody to płyty z DVD, Sedina DVD, tak? To jest jedna nagroda, a druga to płyta z finału regat, radiowa płyta z finału regat Total Ships Races. A teraz nasza podróż, radiowa podróż do lat 70. i 80. Studenckie czasy w PRL-u.
Przepraszam bardzo, dla nas 80. już są czasami dojrzałymi.
Rozumiem, czyli
na dodatek
70.
w stosunku do lat 70., rok 80. właściwie to, co się zdarzyło 13 grudnia 81. roku. To była taka cezura, którą my określamy w naszym gronie towarzyskim jako cofnięcie o 20 lat do tyłu. I z tego chciałbym, żeby sobie wszyscy zdawali sprawę, bo lata 70. w pewnym sensie były latami szaleństwa w Polsce, bo było można więcej powiedzieć, więcej zrobić i nie tak bardzo trzeba było się bać tego, co się mówiło. Z robotą trochę inaczej.
Ja te 80. to tak prawdę mówię ze względu na siebie, bo moje studenckie lata właśnie przypadały w 80. latach.
I w pewnym sensie jesteście znakomicie innym pokoleniem. Po prostu inaczej się wychowywaliście.
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jednak jest jakaś różnica, różnica epok.
Ja pamiętam ludzi, którzy z waszego pokolenia lat 80. weszli do pracy, później już wiele lat pracowałem, zupełnie inne zagrania, jak to się mówi, były jednak.
I może z tego powodu też, bo ja z kolei jestem pokoleniem studenckim już lat 90. tutaj, także to już zupełnie inna bajka. Tak, ja w 89. roku zaczynałem naukę w pierwszym liceum w Szczecinie. Także to już jakby...
Jestem pokoleniem wolności,
tak. Można to tak nazwać, chociaż pamiętam jeszcze napisy na ścianach w szkole, nie chcemy nauczycieli komunistów, prawda? Chociaż to już po tym 89 roku też chyba nie była taka wielka odwaga podobno, aczkolwiek jeszcze ci już nie byli ścigani, ale cofnijmy się wstecz, bo właśnie jest tak, no, dla mnie taka...
Przeważnie się cofamy.
Cofamy się wstecz. Przeważnie jest tak, że właśnie te lata 80 to już się kojarzą z tym stanem wojennym, który jeszcze pamiętam i z tym czasem trudnym, ale to, co jest wcześniej, jakoś ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, bo gdzieś tam pierwsze wspomnienia to jest 79 rok. Mi się to generalnie kojarzy z czarno-białą telewizją, więc wszystko było szare wtedy. Ale to pewnie chyba nie tak, że wszystko było szare.
Ja bym zaczął od podstaw, po marksistowsku, od bazy.
Okej.
Lata 70. to był czas, kiedy organizacje młodzieżowe w Polsce dostawały dość duże pieniądze. W związku z tym, jeżeli ktoś nawet nie bardzo musiał sobie łamać jakoś przekonania czy charakter, bo to nie na tym polegało, ale decydował się wziąć udział w życiu nie tylko studenckim, młodzieżowym, ja pomijam ZMS oczywiście, to mógł się nieźle bawić za państwowe pieniądze w sumie. Obozy, wycieczki, rajdy, kluby,
festiwale
studenckie, festiwale, Rysiu tu może bardzo dużo o Famie opowiedzieć, bo jest...
ZMS, może rozwiniemy, bo też słuchają nas pewnie młodsi słuchacze i to, tam było wiele
socjalistycznej. To była już organizacja stricte ideologiczna.
Partyjna.
Przybudówka partii, można by powiedzieć. Też zresztą w różnych fragmentach bywało różnie. Natomiast, tak jak my na studiach należeliśmy do pokłosia Zrzeszenia Studentów Polskich, które w początkach lat 70. dostało literkę S, socjalistyczny, ale pewne naleciałości wcześniejsze, czyli w pewnym sensie apolityczność, też było z tym różnie na różnych uczelniach. My jesteśmy z Rybactwa w Szczecinie, przy Akademii Rolniczej. U nas było troszeczkę inaczej, tej ideologizacji prawie wcale nie było, natomiast u nas Całość życia studenckiego toczyła się przy Radzie Wydziałowej, a właściwie Wydziałowi do Spraw Kultury. Dzisiaj to się nazywał poprawnie. No. Ta komórka kulturalna, przy której istniała...
Komisja Kultury.
O, właśnie. Komisja Uczelnianej SZSP i Wydziałowej.
To jeszcze zostając przy tym...
Było odwrotnie. Rada istniała przy Komisji Kultury, więc kultura była bazą, wokół której się ogniskowało życie.
I jeszcze poukładajmy to, bo dla nas, dla mnie, Uniwersytet Szczeciński jest czymś bardzo naturalnym, że po prostu jest Szczecin, jest uniwersytet.
Nie było.
Cofamy się w wasze czasy i teraz jak
wyglądało wtedy... Za moich czasów właśnie powstał.
Właśnie powstał. Jak wyglądały w ogóle uczelnie, jakie mieliśmy uczelnie w tym czasie w Szczecinie?
Trzy główne uczelnie i jedyne zresztą. A nie, cztery.
Cztery!
Pardon, ja liczę. Politechnika miała najlepsze notowania. Tam szli same mózgowce, w sensie fizycznym szczególnie, matematyka, fizyka. Szkoła morska, bardzo ciężko było się dostać.
Wyższe już?
Wtedy wyższe, oczywiście. Wszystkie były wyższe. I następnie szła Akademia Rolnicza i Wyższa Szkoła Pedagogiczna, na bazie której budowano później uniwersytet.
No i jeszcze Pomorska Akademia Medyczna.
Pięć, patrz. To jednak skleroza.
W seminarium jeszcze nie było.
Mówiłeś, że jest fajnym reliktem? Sklerolizm.
I jak ten, właśnie zaglądamy w telewizor, jest szaro, jest czarno-biało, to przecież nieprawda. Wydział Kultury, prawda, duże pieniądze, tak jak mówicie, jak na tamte czasy.
Właśnie, jeśli można się przyczepić tych dużych pieniędzy, czy to nie było tak, że one szły na ten rozwój kulturalny, na te różnego rodzaju wydarzenia kulturalne dla studentów po to, żeby dać im możliwość, nie wiem, skanalizowania ich frustracji?
Tak się mówiło nawet za naszych
czasów. No właśnie, czy tak było, czy nie?
Oczywiście. Ja bym powiedział tak jeszcze. Studenci, jeżeli nie byli bogaci z domu, a niewielu było wbrew pozorom, dostawali dość łatwo w sumie stypendia, a jeżeli komuś brakowało pieniędzy, to niezależnie od tego mógł sobie dorobić w bratniaku. To była taka studencka spółdzielnia pracy na całą Polskę jedna. Uh-huh. Wiadomo, centralizacja obowiązywała. I studenci idąc do pracy, na przykład do stoczni, dostawali, teoretycznie stocznia płaciła im takie same pieniądze jak robotnikom, z tym, że student nie musiał płacić CUS-u i podatków, i od razu miał więcej pieniędzy. Więc co miał się burzyć, jak miał taką kasę? Bo ci, którzy pracowali w bratniaku, potrafili naprawdę na przyzwoitym poziomie, jak nowe czasy oczywiście, żyć. Uh-huh. Od nas pływano w rejsy. No to daj Boże każdemu mieć takie pieniądze po powrocie, jak w ogóle.
Mało tego, chciałbym jeszcze dodać, że ci, którzy nie otrzymywali stypendia, a mieli dosyć wysoką średnią, otrzymywali co semestr premię. Mi się udało przez kilka pierwszych lat taką premię otrzymywać regularnie. No i jeszcze za działalność właśnie w kulturze miałem ją podwyższaną do maksa.
Między innymi właśnie o tym się mówi, że w ten sposób powstał festiwal Fama w Świnoujściu, po to, żeby dać się młodzieży wyszaleć.
Pod kontrolą oczywiście.
Pod kontrolą. Troszkę pod kontrolą. Z boku, ale pod kontrolą.
Ja bym powiedział tak, z kontrolą nie przesadzajmy, bo ona istniała na jakimś tam wyższym poziomie. Natomiast ja jako student w owym czasie tej kontroli właściwie niemal nie doświadczyłem. Raz nam się to zdarzyło, żeśmy postanowili wydać własną gazetkę. Wydziałową, taką, to głupiarstwo studenckie typowe, jakieś tam wiersze, nie wiersze, żarty, dowcipy. I był problem, żeby ją, że tak powiem, zalegalizować. No została wydrukowana na ksero, oczywiście wydziałowym, notabene za zgodą wszystkich czynników, czyli naszego dziekana, ale później chcieliśmy zrobić z tego cykliczne wydawnictwo, żeby trochę tam jakoś kolegów podciągnąć w literaturze. No i teraz, kto ma wydać zgodę na coś takiego?
No to już był kłopot.
Wtedy powstała teoria gąbki. Na czym to polega? Idzie się do dziekana, dziekan mówi, no ja nie mogę, za mały jestem, proszę do rektora. Rektor mówi, mnie to nie obchodzi, róbcie co chcecie, idźcie do cenzury. A cenzura mówi, nie, uczelnia jest samorządna i tak sobie można było w kółko chodzić.
Paragraf 22.
I mądry nam ktoś powiedział, wydajcie to jako jednorazowe.
Tak, nawet jeszcze... z dopiskiem do użytku wewnętrznego.
I można było robić co się chce. Do pewnego znowuż etapu. Myśmy nie aspirowali do polityki, więc moglibyśmy to robić dalej. No nie robiliśmy z innych powodów.
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi wspomnieniami ze swoich lat studenckich, to oczywiście serdecznie zapraszamy. 423-0050, ten numer tutaj bezpośrednio do studia. Zachęcamy. Natomiast w sprawie konkursu przypomnę 423-4095 i tam proszę nagrać odpowiedź na nasze pytanie oraz, o czym nie wspomniałam, bo to bardzo ważne, także przedstawić się. A teraz proponuję z moich studenckich lat o moim mieście After Blues. moim mieście, o Szczecinie. Śpiewała grupa After Blues. Wspominamy studenckie czasy, coś straszliwie... słuchawki. Jeśli można, te słuchawki, gdyby zechciał pan jednak na stół postawić, położyć, bo coś straszliwie brzęczy. Powracamy do naszych wspomnień, rozmów o studenckich czasach. Jak to było, jak się zostawało studentem, to przede wszystkim jakie to uczucie? Jakie to uczucie?
No, najpierw to były egzaminy wstępne.
No tak,
u nas na wydziale się mówiło, że mieliśmy szczęście, bo było 3,5 kandydata na jedno miejsce.
W naszym roczniku było mało.
A rok wcześniej i później około 6. No mimo to się miało tak wrażenie, że to tylko co trzeci, a nawet mniej, zostanie tym studentem. W czasie egzaminów także typowano niektóre osoby, ja miałem przyjemność być wytypowany, na taki tygodniowy obozik integracyjny, organizowany przez SZSP, czyli Socjalistyczny Związek Studentów Polskich w Międzywodziu. To było dla wszystkich uczelni i zapoznawano nas w ogóle z życiem studenckim, kulturą studencką. Było tam wszystko. Wystąpił jakiś kabarecik, sami musieliśmy przygotowywać programy, były takie ciut bardziej poważne wykłady. Mieliśmy nawet mini rajd nocny z pochodniami i inne tego
właśnie
typu
rajd. Atrakcje,
ognisko. A właśnie rajdy, kiedy myśmy nastali w latach 70., były to już imprezy dosyć, można powiedzieć, z tradycją. Na przykład rajd Mieszka I, organizowany przez Akademię Rolniczą, to już były, pamiętam, po znaczkach rajdowych 11, 12, 13. Rzecz zdarzyła się wcześniej dużo.
Może jeszcze dodam jedną rzecz. Rajdy to była... coś, czego chyba dzisiaj nie ma, bo ja nie słyszałem, żeby dzisiaj studenci na rajdy chodzili. Natomiast wokół rajdów się budowały też w pewnym sensie instytucje kulturalne, bo na przykład przy naszej uczelni istniał klub Laborare. To był klub piosenkarzy. Niektórzy ludzie potem nawet zawód z tego poszli. Oni śpiewali, tworzyli teksty, wydawali własne śpiewniki.
Nazywało to się Uczelniany Klub Turystyki Laborare. Długi czas nie wiedziałem, co ta nazwa oznacza. Dopiero niedawno się dowiedziałem na dniach uczelni, kiedy myśmy tam reprezentowali klub absolwenta Akademii Rolniczej Absolwenta, od jednego z filarów Laborare, Jacka Małeckiego. Myślałem, że być może to jest w odróżnieniu od Laborare, skrót, od Laby, no są to inicjały po prostu pierwszych założycieli. A z klubu Laborare z pomocą Jacka wyłonił się zespół Laborare, który reprezentował godnie Szczecin na niejednym przeglądzie. Piosenki turystyczne odbywały się takie, Japa, Bazuna. Bazuna odbywała się na ziemi kaszubskiej, natomiast Japa w Łodzi.
I tak studenci jeździli z końca na rok. Oczywiście ci, co chcieli, rzeczywiście. Ja pamiętam Bazunę, ciemno, ponuro, już deszcz pada, bo to jesienią. Chyba było jesienią, nie?
Tak. Nie, to było nie wakacje, ale strasznie, ale taki deszczowy dzień.
Tak, jesienna pogoda była.
I pamiętam ludzi...
piosenki już prawie niecenzuralne po 12.
Chyba zaczynam wam
zyskać. Przepraszam, że ci przerwę. Niecenzuralne, nie w sensie cenzury politycznej, tej
brzydkiej. Obyczajowej.
Tylko właśnie politycznej.
Niepoprawne ówczesne.
Panie zbronione, tu bieganie znaczy, że wolno biegać, to co o czym mówią na początku. Wolno biegać, ale wytyczoną drogą, prawda, po linii na bazie, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładne piosenki.
Mało, że nasi czarni bracia z daleckiej Angolii jeżdżą sobie tutaj na radzieckich czołgach. Skąd się one wzięły, kto to wie. Ale wiem na pewno, pełno ich tu jest.
Moja mama sadzi ryż, mój tata sadzi ryż, on też. I potem leciał dalej jakiś tekst, którego nie pamiętam. Aha. Ale bardzo politycznie niepoprawny.
I te tekściki to ludzie nagrywali sobie. Były takie magnetofoniki kasetowe i na patyku mikrofony się nagrywało w tym deszczu.
Już były kasetiaki.
Ledwo co było słychać, ale duża przyjemność była odsłuchiwania tego.
Później. No właśnie, wydaje mi się, że kiedyś jednak studenci uczestniczyli w życiu kulturalnym w większym wymiarze niż mamy z tym do czynienia teraz. To znaczy, po prostu to było troszeczkę inne studenckie życie.
To nie tak. Dzisiaj studenci, jak ja patrzę, bo w końcu moje córki w tej chwili jedna kończy, druga już jest świeżutko po studiach, też uczestniczą, tylko to życie kulturalne dzisiaj jest, bym powiedział, bardziej polegające na oglądaniu, mniej na tworzeniu. Myśmy więcej robili sami dla siebie, a dzisiaj dostaje się gotowe, siada i się ogląda. Więc to jest chyba ta różnica. Właściwie na każdej uczelni, stąd zresztą, z tego tworzenia, przecież powstały kabarety. To był chyba hit właśnie lat 70.
Studenckie kabarety, tak?
Nazwiska Kaczmarek, Rysiu, podpowiedz.
Jan Kaczmarek, kabaret Elita, oni się wywodzili z Wrocławia.
Następnie coś tam odpoczywczy
z zębaty. Zawodostwo, ale ciekawostka. Obecnie kabarety powstają na bazie zawodowych aktorów, teatrów, dobrych aktorów, którzy sobie dorabiają, natomiast wtedy większość kabaretów powstawała na zasadzie po ukończeniu studiów przechodzili na zawodostwo i zamiast być inżynierami,
tak,
wchodzili w branżę rozrywkową.
Z Bazuny między innymi, tam żeśmy z nim śpiewali piosenki, a później został znanym w Polsce śpiewakiem.
Jeśli można przerwać, to odbierzemy telefon, sprawdźmy, czy ktoś dzwoni do nas właśnie w tej sprawie, to znaczy studenckich czasów. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, nazywam się Iwona Gunia i mieszkam w Gdyni obecnie, ale studiowałam w Szczecinie dokładnie w tym czasie, kiedy studiowali właśnie pan Banaszek i pan Oster. Chciałabym z panem Osterem, czyli Rysiem, polemizować troszeczkę. To nie były zwykłe magnetofoniki. Myśmy mieli własne radio uczelniane. Ja przepraszam. No jeszcze było Akademickie Radio Pomorze.
Tak, przy Politechnice Szczecińskiej.
Tak, oczywiście, które zresztą współpracowało z nami i te wszystkie, to były słodkie studia zresztą, jeżeli się pracowało w radiu, bo wszystkie imprezy nasze są, a więc ciężki, ogromny magnetofon pod pachem i Bazuna Japa, potem Wrocław i tak dalej, te wszystkie niecenzuralne piosenki, o których kolega mówi, ja miałam nagrane na taśmach takich ogromnych studyjnych, niestety szlak je trafił, bo myśmy wszyscy skończyli studia w 80 roku, więc można powiedzieć, że moja pierwsza praca to był strajk potem, też fajnie. Ale wracając do kultury studenckiej, to radio dosyć dużą rolę spełniło w życiu kulturalnym naszej uczelni, bo wszystkie aktualności, a właśnie słyszę siebie, czy ja mogę tego słuchać? Przepraszam?
Tak, jest? Nic nie przeszkadza, nie. Chyba, że pani to
trochę
po prostu
mnie to rozprasza, rozprasza. Siebie,
to w razie czego proszę tam przyciszyć.
Pani słucha przez
troszeczkę
internet, więc słyszę się z opóźnieniem.
Tak, tak.
Słyszę z opóźnieniem, no właśnie.
Proszę przyciszyć w takim razie.
Przyciszam.
Myślę, że rzeczywiście radia studenckie to było coś, co szalenie
szczególnie jeśli ktoś
pomagało
w akademiku mieszka.
Właśnie.
O, tak. Ja mieszkałam w ogóle
ktoś
w radio.
Tak. Proszę powiedzieć, w jaki, jak to w ogóle wyglądało od tej strony technicznej? To było nadawanie na akademik, tak?
Na akademik. Takie co większe audycje to się po prostu przenosiło do, na taśmach na przykład do Akademickiego Radia Pomorze, które też korzystało czasami ze współpracy w ten sposób. Z tym, że oni byli oczywiście dużą firmą, a my malutką. No i nagrywało się aktualne życie uczelni, kabarety, kabaret Indyk bardzo bym chciała przypomnieć, byli rewelacyjni goście, a zespół Labolare, no to też była, to był filar naszego radia, można powiedzieć, również, bo dali się czasem nagrać, ale generalnie korzystaliśmy z aktualności. No teraz nazwano by to brzydko podsłuchiwaniem, bo to były również aktualności z imprez, niestety. Czyli można było odsłuchać dokładnie, co się robiło.
Rozumiem. A proszę powiedzieć, jak się nazywało studenckie radio?
Akademickie Radio Arkona.
Arkona. I gdzie się mieściło?
W akademiku, w Podsieniach, w Arkonie. No i dzięki temu przez jakiś czas byłam jedyną chyba dziewczyną mieszkającą w męskim akademiku, bo nie dostałam akademika, więc z łóżkiem polowym zlądowałam w amplifikatorni tegoż radia i po prostu, jako że prowadziłam audycje nocne, to ja tam zalegałam.
Wśród wielu waletów walet był jeden, radiowy.
Tak, to ja.
Proszę mi powiedzieć, z czym jeszcze kojarzą się pani te czasy studenckie? Rozmawialiśmy trochę o tych imprezach kulturalnych.
No, rajdach, no, rajdsiekierki, rany boskie. Koledzy pominęli, to miała...
Rejs zwycięstwa.
Rejs zwycięstwa, tak, to w założeniu miała być no trochę indoktrynacyjna, można powiedzieć, impreza. Impreza patriotyczna. Ale w praktyce słowo impreza miało znacznie większe znaczenie niż patriotyczna, to chciałam powiedzieć, bo to były dwa statki, z których jeden płynął pełen studenterii, oczywiście od Szczecina do Siekierek, drugi niemal bliźniaczy z Wrocławia do Siekierek, tam myśmy się mieli spotykać, znaczy spotykaliśmy się i dokonywano abordażu, to tak mniej więcej wyglądało. Walka na woreczki z maślanką, jak dziś pamiętam, tego się nie da zapomnieć. Nocleg w stodole u sołtysa, zresztą bardzo barwnie to wyglądało.
O ile jeszcze,
jeżeli koledzy jeszcze pamiętają, oczywiście.
Nie wiem, co.
A rano był tak zwany apel poległych i to niestety w sensie dosłownym.
Dlatego nie pamiętamy.
No tak myślę. No w każdym razie na pewno Ciekawe było o tyle, że mogliśmy się spotkać z autentycznymi kombatantami, którzy opowiadali też bardzo barwnie, niekoniecznie zgodnie z oficjalnym podręcznikiem, jak to miało wyglądać, jak to faktycznie wyglądało, bo tam przecież mieszkali ludzie, którzy faktycznie zdobywali ten teren. No i my wyciągaliśmy wnioski, co tu dużo nie mówić, więc także ta. Tam jeszcze, pamiętam, było zdobywanie czołgu, który stał na skrzyżowaniu, też była ładna imprezka. Także to te wszystkie rajdy, które tam, które nam serwowano, to mam wrażenie, że myśmy się chyba niekoniecznie poddawali indoktrynacji. Ja na przykład dowiedziałam się, że należę do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich w momencie, kiedy odbierałam dyplom i zarzucono mi niezapłacenie składek, bo ja pracując w radiu automatycznie byłam wpisana na listę.
Pani Iwona nie była taką jedyną.
No, wiem.
Rektor Hesse z Koszelina też taki był.
No w każdym razie musiałam zapłacić zaległe składki, czyli okup, zanim mi oddano indeks.
No i... tak, bo to był warunek, rozumiem.
No tak, ja dopiero wtedy dostałam dyplom. Jak zapłaciłam. No ale zresztą Szczecin bardzo mnie osłynął, bo wtedy jakoś ja mam wrażenie, że teraz studenci jakoś nie mają czasu na imprezy, albo jeżeli mają czas, to siedzą przed komputerami. Myśmy nie mieli komputerów, może dlatego.
Dziękuję pani bardzo serdecznie za te wspomnienia. A ponieważ pani wywołała temat radia, to ja proponuję taką muzyczną podróż też do przeszłości. Prawie dokładnie 25 lat temu, 21 listopada 1982 roku, w naszej tutaj szczecińskiej filharmonii wystąpiła grupa Lombard. Znowu radio specjalnie dla pani.
Dziękuję ślicznie. Lombard bardzo lubiłam już po studiach.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam Rysia i Wojtka.
Ahoj
z Gdyni.
Cześć, witam was, Lombard w nowym składzie. Na gitarze w Lombardzie gra Piotr Zander. Na basowej Zbigniew Foryś. Na perkusji Przemysław Pal. Instrumenty klawiszowe, śpiew Grzegorz Stróżniak. A śpiewa dla was Małgorzata Ostrowska.
Blady świdzie, a w życiu mnie ka. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Słuch brzęka, głowy dalej snu. A której podmigała do snu. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Mamy powstrzymać, wszystko to wiem. Serce wąskiego pozbija się. Głowie mam, trzechą pędzi, więc sam. Pada w kurs, szybie złote i gram. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Oczy mam wyczulone jak pień. Chwytam jechać w słowo i szedł. Poznają radia co dzień. Fakt wie, ja to jeszcze wiem. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio.
znowu radio. To taśma archiwalna.
Śliczna.
Śliczna, prawda? 21 listopada 1982 rok, Lombard w Filharmonii Szczecińskiej. My jednak wspominamy lata głównie 70.
Tak, bo w 82 to już do mnie studenci per pan mówili. Przestałem dlatego chodzić do klubów studenckich.
Tak mi się zdarzyło, bo głupio już było, tak?
No, dziewczyna się do mnie zwraca, może by pan zechciał otworzyć okno, bo duszno było w kontrastach, to akurat się zdarzyło, notabene zresztą byliśmy tam, no to wtedy się więcej to nie było.
Ale za czasów studenckich na pewno często bywali panowie w klubach studenckich.
We wszystkich.
To wspomnijmy, jakie były wtedy
zacznijmy od naszego.
Kluby, oczywiście, przede wszystkim.
Naszym klubem był klub Kubuś. To była druga lokalizacja wtedy tego klubu.
Bo teraz jest trzecia.
Każde pokolenie miało swojego Kubusia. Nasz Kubuś to był
dalej.
Kubuś przy kinie Koloseum, dodam.
Tak jest, to ten nasz. Następnie był Pinokio.
To był klub Politechniki Szczecińskiej. Bardzo popularny też.
Na piasku.
Bohaterów Warszawy na dole w piwnicy się wchodziło, potem do góry.
Ciekawie było z PAM-em. Początkowo był to klub pod wieżą. W piwnicach siedziby rektoratu. Następnie wywędrował on na Pomorzany i to był klub Trans. Obecnie tam jest biblioteka główna PAM-u. Nie ma już klubu.
O przygodach wiele, bo tam się wiele działo w tym klubie. Tak.
Czy pod Masztami wówczas o, był? Mówię o Akademii Morskiej, a właściwie Łasemce wówczas.
Nie wiem. Chłopakom się było trudno dostać.
No. Raz w życiu byłem tam na Jacku Kaczmarskim. Zresztą ciekawostka z Jackiem Kaczmarskim. Idę sobie kiedyś koło Kubusia. Pytam się znajomego bramkarza, co się dzieje ciekawego.
A to już były lata 80. Rysiu.
Nie.
Tak? Moment. Z wojska przyjechałem na przepustkę i mnie Rychu zaprosił i poszliśmy na tego Kaczmarskiego. Grał między innymi Mury, który mi w pamięć bardzo ładnie zapadł.
Ale to było ciekawe. Południowa
Ale jak,
Polska...
w latach 80. grał? Ale
chyba
to już pod koniec.
80.
80. A, 80.
Mhm. Przed 13 grudnia oczywiście.
Mhm. I taka ciekawostka, że tam dosłownie było kilkanaście osób i myśmy z Wojtkiem łazili po akademikach, bo oni oblatywali wszystkie kluby i robiliśmy publiczność. Natomiast potem pochwaliłem się koleżance z południa Polski, że takich fajnych ludzi odkryłem. Się okazało, tam bardzo byli popularni już. I właśnie też byliśmy pod Masztami u nich i tam jedynie była pełna sala, po prostu zrobili spęd górny.
Wiem, dlaczego Rysiowi się pomyliło, że to były czasy studenckie. Dlatego, że Rysiek studiował rok dłużej, nawet strajkował ze studentami, ja już byłem po studiach. Jak to u nas na Rybakach, niektórzy dwa razy dłużej studiowali, czy się załapał ten rok więcej. Ale między innymi dlatego to jest ważne, Rysiu, powiedz coś o regulaminie, bo tego bardziej znasz.
Myśmy zaczynali studia w takim okresie, akurat w tym roku, kiedy zaczynaliśmy, wszedł jeden z najbardziej liberalnych regulaminów studiów, to się potem skończyło w stanie wojennym, się mówiło o tak zwanym partnerstwie. Dochodziło do tego, że grupy studenckie oceniały na przykład prowadzących ćwiczenia. Nie pamiętam,
doszło do sytuacji drastycznej, bo
wystawialiśmy cenzurki prowadzącym zajęcia.
Ale grupa studencka, akurat nie z naszego roku, jednego z wykładowców prowadzących egzaminy, oceniła, że niesprawiedliwie przeprowadził egzamin. Mieli na to, że tak powiem, dowody. I na Radzie Instytutu, byłem akurat na tej Radzie, brałem udział jako student, zresztą proszę bardzo, to słyszałem na własne uszy i oczy i został egzamin powtórzony. Dziekan zarządził powtórzenie egzaminu przez innego oczywiście tym razem egzaminatora, no i się skończyło. Że tak on dla wszystkich szczęśliwie, bo i pan pracował później, a studenci studia skończyli.
Wróćmy może jeszcze na chwilę do klubów studenckich. Co no się tam działo w tych klubach?
Ale jeśli można, to jeszcze czy pytanie dotyczące uczelni WSP. Czy ona również miała wtedy atut, czy jakieś inne? Czy istniał wówczas atut?
Chyba już tak. Chociaż to rzadziej, tak najbardziej popularne były właśnie kontrasty. Nasz Kubuś i Pinokia.
To zawsze zasadniczo. No i potem Trans jak powstał.
Tak, Trans. Ja wcześniej pod wieżą jeszcze bywałem. Często miasta. A co się działo w takich klubach? To nie tylko były dyskoteki modne wtedy, ale właśnie występowały kabarety studenckie lub też te profesjonalne. Poza tym moda była na, oprócz zespołów takich czysto studenckich, typu jak nasze Labolare szczecińskie, później Sklep z ptasimi piórami, ale to już raczej lata 80. Moda była na jazz, panowała w środowisku studenckim. To było ciekawe, bo koncerty jazzowe nie tylko w klubach, festiwalach, ale również w filharmonii, przyciągały dużą grupę ludzi, ale to były stale te same roczniki, czyli uczniowie starszych klas, szkół średnich i studenci. I tak mijały lata i w zasadzie to cały czas była ta grupa wiekowa.
Ja tutaj też dodam, że ta moda na jazz chyba nie przeminęła, bo ja sam pamiętam jeszcze tam pierwszą połowę lat 90. Mała Akademia Jazzu, która dla Piastów to był Pinokio, tak? Dobrze mówię. Tam była Mała Akademia Jazzu, w której bardzo ciekawe koncerty
zaraz
się odbywały.
Ale ty mówisz, nie, na Piastów. Nie na Piastów, niemożliwe, żeby na Piastów.
Jak jest akademik na Piastów, tak? Naprzeciwko tego wydziału, tam jest okrętowego jakiegoś...
Wieżowiec Politechniki Akademii.
Tak, no? Tak. I tam obok jest klub studencki. Być może się wchodzi od ulicy, przedłużenie ku słońcu,
może,
prawda?
Może jeszcze inaczej. Za naszych, że tak powiem, czasów praktycznie przy każdym akademiku był klub. My opowiadamy teraz tylko o tych dużych. Tak sobie zastanawiałem nad atutem. Byłem w atucie w latach 70. ostatnich, tak? Słabo pamiętam, bo w jakiejś piwnicy był, nad tym był właśnie też akademik. Nie wiem, czy potem nie przeniesiono tego klubu. Nie mam takich doświadczeń, jak mówię, w 80. początku lat 80. przestałem.
Bo Pinokio za moich czasów był w stołówce przy akademiku, naprzeciwko akademików.
A był taki krótki okres.
Przez jakiś czas tam było, ale wcześniej Pinokio właśnie było przy Sikorskiego?
Sikorskiego.
No, to właśnie o tego Pinokio.
Bardzo daleko do domu.
Ja od Piastów szedłem zawsze tam. Tak. 78 rok. Napisaliśmy w zapowiedzi do audycji rekord Guinnessa, studenci ze Szczecina pchania malucha. Musimy o tym powiedzieć.
Jak to było?
Rysiu, odpowiadasz?
No zacznę, a Wojtek będzie mnie uzupełniał ewentualnie. To było związane z kultarem, dniami kultury studentów Akademii Rolniczej. Po prostu trzeba było wymyślić jakąś ciekawą imprezę towarzyszącą, żeby znowu Wydział Rybacki błysnął, bo staraliśmy się być najlepsi, podobnie zresztą jak inne wydziały. Tyle, że no nam to częściej wychodziło.
No już tak nie, dobra.
No i się zaczęły dyskusje, burze mózgów, co by tu zrobić, i ktoś rzucił pomysł, pchamy malucha.
Do księgi Gainsa.
Tak.
Czy Guinnessa, nie?
Guinnessa.
I nie wiadomo, kto był ojcem tego pomysłu, na ogół jest z wielu ojców sukcesu, ale w każdym razie za robotę wziął się nasz kolega Andrzej Piotrowski, przezwany prezesem, zresztą był prezesem
koła naukowego
oceanografów, no i zorganizował to w sposób piękny.
Tam, gdzie dzisiaj stoi, stoją gmachy
seminarium.
Tak. Był parking, duży parking, na którym ćwiczyły samochody.
Ta giełda jazdy potem była.
Giełda samochodowa, tak, dokładnie. Więc na tym parkingu postawiono namiot, kilkunastu studentów miało tam wyżywienie i picie, i nocleg, bo to 24 godziny, jak pamiętam, pchany był ten samochód. Po prostu pusty samochód, tylko z kierowcą. Czterech chyba studentów naraz, tak, Rysiu? Czterech chyba ich było. No mniej więcej, nie? I pchali, i ile kilometrów przepchnął licznik był?
Mało tego, to wynik był zatwierdzony przez Polski Związek Motorowy.
Byli przedstawicieli,
tak. Nawet kolega mierzył siłę wiatru, to też uwzględniano. I to być może ja się uparłem, żeby było również w kategorii w milach morskich rekord. I był tak, w kilometrach, w milach lądowych i w milach morskich.
I został rzeczywiście zarejestrowany przez wydawców księgi rekordu Guinnessa?
Jak na 100% nie powiem, natomiast został zatwierdzony przez Polski Związek Motorowy.
Rozumiem. A proszę im powiedzieć, czyj był ten maluch? Czy ktoś jeszcze to pamięta?
Jest numer rejestracji, więc są zdjęcia na stronie.
Może maluch rektora?
Są dwa różne zdjęcia.
SZA4808 maluch. Koloru nie widać, gdyż zdjęcie czarno-białe jest.
Tak, to nie wiadomo. A tutaj jest, patrz, rzeczywiście tu jest zupełnie inny.
Pewnie
ale to numer rejestracyjny.
Maluch jednego z pracowników wydziału.
To znaczy była taka wersja, nasz kolega pamięta, ale być może też już niedokładnie, że początkowo był to maluch dziekana, ale dziekanowi był do czegoś potrzebny i podmieniono po prostu. No oczywiście za zgodą PZMOT-u.
Rozumiem. Rozumiem, że panowie wspominają studenckie czasy z łezką w oku.
Czasem z przyśpiewem.
Z przytupem nawet.
Też bywało, bo tańczyło się bez przerwy wtedy. W klubach studenckich na przykład generalnie się tańczyło. Plus tam ta inna rzecz, którą się robiło, co jest standardowe, ale rzeczywiście się dużo tańczyło. Notabene, jeśli opowiada jakie o tym jazzie, nie zapomnę, jak raz przyjechał do Szczecina zespół z Leningradu. To się Petersburg Leningradem nazywał. I nikt nie chciał pójść, więc nas jakoś tak namówiono, żebyśmy poszli, a myśmy w takim chórku śpiewali piosenki między innymi radzieckie, bo tam jakaś Rosjanka też tam.
Dzięki temu w ogóle no, zaliczyliśmy ten język rosyjski.
I jak ten zespół zaczął grać na początku, to tak wszyscy siedzieli nieśmiało, nikt się nie ruszył na parkiet, no bo Jezu, co oni nam mogą zagrać? Ludzie, słuchajcie, jak oni zaczęli grać jazz, ale jazz taneczny, to po 5 minutach, jak się ludzie już tak usłyszeli, co grają, to już do drugiej w nocy bez przerwy grali i wszyscy tańczyli i wyszliśmy zachwyceni, ale sprawa była prosta. To byli profesjonalni akademiccy muzycy z Leningradu. I rzeczywiście grali taki jazz, że w Polsce ja takiego nie usłyszałem. Przepraszam Polskę.
Ja o tę łezkę w oku pytam nie bez kozery, bo czy to jest tak, że te studenckie czasy zawsze będziemy tak wspominać, bo po prostu byliśmy młodzi.
Amen.
Czy rzeczywiście jeszcze coś w tym wszystkim było jeszcze?
Młodość. Z tym, że liczy się towarzystwo, czyli żeby tych młodych było razem więcej, wtedy jest fajnie, bo jak samemu to ciężko.
A jak to wyglądało, zapytam, nocami, bo ja, dzisiaj
o to
jest...
nie pytaj.
Tak, ale ja może wyjaśnię, o co pytam. Tak. Wyjaśnię, o co pytam. Dzisiaj mamy autobusy 510, 517, miasto jest jakoś skomunikowane w nocy.
To twoje.
Właśnie, jak to wyglądało? Czyli nie mieliście problemów, nie wiem, z policją, bo to, czy to jeszcze nie te czasy, że były problemy z policją, transportem?
Pierwszą trójkę, chociaż pierwszą zwrotkę. To z policją mogę jej odpowiedzieć, bo miałem doświadczenie jako, że...
No, nazywało się to milicja obywatelska.
Oczywiście.
No, właśnie o tym mówię.
O tym wiedzieć, ale to był taki czas, że milicja na widok legitymacji studenckiej generalnie odpuszczała. Ja sam lubiłem, dzisiaj tego nie robię, ale w tamtych czasach śpiewać głośno, a głos miałem najsilniejszy w całej gminie, więc było słychać. I kiedyś w nocy o drugiej w większym towarzystwie żeśmy szli, wydzierałem się, bo taka prawda. Jakieś tam nasze żeglarskie piosenki śpiewałem i wyszedł za rogu patrol. No to na hasło legitymacja wystarczyło przeprosić. Dali nam spokój.
Ja
może
znam.
Też dlatego dali spokój, że powiedziałam, że koleżanka to jest córka komendanta, ale to...
Nie, na pewno nie dlatego.
Ja znam takiego osobnika, który chyba o 6 rano krzyczał na całe gardło: ludzie, wy śpicie, a tu tak pięknie.
Nie wiem, czy to nie byłem ja.
Co z tą nocną trójką?
A nie, to już byłem po studiach, to nie krzyczałem na pewno. Rysiu, powiedz pierwszą zwrotkę.
Kiedyś sobie czekałem po wizycie w takim klubiku na nocny tramwaj. To było przystanek pod tytułem, nie pomnę już teraz, ale okolice ulicy Wszystkich Świętych, żeby pojechać do centrum. Miałem jakiś kawałek papieru, długopis i zacząłem sobie taki pisać tekścik, z czego później taką zrobiłem prościutką balladkę na 3 chwyty. I pierwsza zwrotka, tak? Wystarczy, że pierwszą powiem, Wojtek, tak?
Prosimy.
Po środku nocy kwitną kasztany, w dalekim city ktoś daje w gaz. Znów na przystanku samotny stoję, jak senna mucha, wlecze się czas.
Dalej nie mógł śpiewać, bo palił papierosy. Zawsze Rysiu zapalał papierosy na przystanku i wtedy przyjeżdżał tramwaj. Jeżeli Rysiu
jest...
nie zapalał tramwaj, nie przyjeżdżał.
Tak, to była taka metoda.
To jest, tak, tak. To ja tak właśnie jak umyję samochód, to wtedy pada deszcz.
Widzicie, to jest jednak ponadczasowy ten papieros.
Tak, zdecydowanie.
A jak to było już pod koniec? Dostaliście dyplomy do ręki, rozjechaliście się po świecie, tak? Rozjechaliście się po świecie, nastał stan wojny,
nie? Przedtem trzeba było zrobić ostatni kabaret, impreza pożegnalna dla całego roku i trzeba obowiązkowo było zrobić ostatni kabaret. Myśmy taki kabaret zrobili.
Zawsze nas wyrabiali tu z wojskiem, takie różne okoliczności.
Nie powiedziałbym, żeby to był najśmielszy kabaret ze wszystkich, które robiliśmy, bo już nie chcieliśmy nikomu robić koło pióra. Może sobie samym. Kabaret był ostatnim egzaminem i tak się skończył. Potem były te ważniejsze egzaminy już życiowe.
Myślę, że zakończmy w takim razie nasz program właśnie tym stwierdzeniem. I to tak zawsze jest, aczkolwiek w waszym wypadku to akurat miało dodatkowe znaczenie, bo bardzo szybko musieliście zdawać ten życiowy egzamin. Nie było tego, że to można było po prostu zrobić ewolucyjnie, tylko rewolucyjnie.
Mało tego. Prosto po studiach, to trzeba było, jeśli chodzi o chłopaków z kategorią A i chyba również B
i C,
zaliczyć jeden jeszcze rok uchwale ojczyzny jako podchorąży. jak to się nazywało, SOR, Szkoła Oficerów Rezerwy, gdzie jeszcze zdążył być Wojtek, a ja już potem zmniejszono rangę, skończyłem szkołę podchorążych rezerwy.
Porucznika dostępną, podporucznika.
Także rok potem za karę zabierano.
Natomiast koledzy, którzy się trochę spóźnili, bo była taka tam możliwość przesunięcia o parę miesięcy, potem deptali w kamasze w stanie wojennym po ulicach, nawet Szczecina.
Dziękujemy bardzo za te wspomnienia. Dziś przypomnę, mówiliśmy o życiu studenckim. Właściwie można powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć, że zrobiliśmy to specjalnie, ale przyznam, że nie do końca tak było. Natomiast już jak ustaliliśmy ten temat, to okazało się, że właśnie w sobotę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Studentów. W związku z czym wszystkim studentom życzymy wspaniałego studenckiego
stopy
życia.
Stopy wody pod kilem, zawsze.
Kilo wody pod stopą, też się tak mówiło.
Dziękujemy bardzo, a naszymi gośćmi byli
Wojtek Banaszak z portalu Sedina.pl, Rycho, czyli Ryszard Oster, też z portalu Sedina.pl.
Oraz Rybacy.
No właśnie, to, to może jeszcze słówko tylko powiedzmy, zareklamujmy.
Ale się dzisiaj nie pożegnamy.
To Rybacy.org, Ryszard.
No jest to takie niszowate forum, jest to w zasadzie portal absolwentów Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, ale z drugiej strony to jest projekt interkontynentalny, ponieważ głównym adminem jest nasz kolega Krzysiu, który siedzi w Australii, serwer u niego w piwnicy leży w Brisbane. Ja Krzysia nie widziałem 21 lat i za pomocą po prostu internetu robimy to.
Bywasz z nim, porhome.pl.
Tam możecie znaleźć całą trójkę, tą co Rysiu zaczął pierwszą zwrotkę.
Tak, w dziale rybacka twórczość też jest bogata galeria zdjęć, głównie są to stare zdjęcia studenckie.
Dosyć tej autoreklamy teraz.
Dobrze?
Teraz
Wojtek.
Porhome.pl. Tak na bazie doświadczeń z Sedinie wymyśliłem, że nie wszystko można, co ja lubię z pamiętników i tak dalej, pokazać w Sedinie, więc zrobiłem swój. Tam można znaleźć pamiętniki, wspomnienia i w ogóle wszystko, co wokół rodziny można. Ja mówię inaczej, nawet nie wokół rodziny. Co przy rodzinnym stole w obecności dzieci można sobie powiedzieć. To tyle.
Portal o rodzinie.
Dziękujemy bardzo, a żegnają się Arek Wis, Sedina.pl
Dobranoc.
I Agata Rokicka. Do usłyszenia.